A co by było, gdyby... A czy można powiedzieć, że...
Nie bój się, filozofuj.
Witam w kolejnej audycji poświęconej filozofii. Przed mikrofonem Monika Białek, a naszym gościem jest dr Tomasz Konkol, filozof, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
I tym razem porozmawiamy o tożsamości. Ale zanim oddam głos filozofowi, to posłuchajmy najpierw, co na ten temat sądzą mieszkańcy Gdańska.
Dziś mieszkańcy Gdańska odpowiadali na pytanie, czy ty z dzieciństwa i ty obecny to ta sama osoba. Oraz zastanawiali się nad tym, co decyduje o tożsamości wspólnoty.
To jak byłem sobą, tak jestem.
O matko, oczywiście, że nie. Mieszkam dopiero rok w Gdańsku i mieszkając w Szczecinie byłam zupełnie inną osobą.
To dla mnie głupoty są w ogóle.
Tak. No, człowiek się starzeje, to wiadomo.
Chyba tak. Bo jakieś takie poglądy chyba są cały czas.
Zdecydowanie nie. Czas powoduje, że się zmieniamy, zmienia się nasza osobowość, doświadczenie nas zmienia, czasem na lepsze, czasem na gorsze, ale zawsze staram się być dobrym człowiekiem.
No, oczywiście, że tak. Generalnie jednolitość.
Nie. No, doświadczenie życiowe troszeczkę mnie zmieniło.
Znaczy nie, bo to już wie pani, jest ten wiek, że to są już dwie różne prawie osoby.
Znaczy ja się zmieniłem, tylko że chodzi o płeć i tak dalej, to jestem cały czas mężczyzna. Kiedyś byłem chłopcem.
Dokładnie. Tak się czuję, jakbym miała może nie 18, ale gdzieś tak powyżej 25. Jeszcze jestem sprawna, to najważniejsze w moim wieku.
Tak, czuję się tak niesamowicie. No. Jakbym był młody.
Dlaczego miałbym się zmienić? Pewno, że ten sam. Tylko, że dużo starszy. To znaczy, się zewnętrznie zmieniłem, ale duchowo to chyba nie bardzo.
Tak, no bez uzasadnienia. Po prostu człowiek się nie zmienia.
Za dużo lat się ma, proszę panią, żeby to pamiętać.
Wydaje mi się, że chyba nie. Trochę się zmieniłem na pewno. A czy na lepsze, na gorsze, to nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Inaczej trochę patrzę na świat.
Nie, bo się życie zmienia, wszystko się zmieniło.
Czym jest wspólnota? Co decyduje o tożsamości wspólnoty?
Poczucie my. To najkrótsza definicja. Ciężko mi powiedzieć, jakoś więcej rozbudować.
Nie, no ciężko jest mi teraz się wypowiedzieć na ten temat. A czy, nie wiem, co wspólnota. No coś musi ich ścieśniać, tak? Że muszą się wokół czegoś gromadzić.
Wspólnota to jest zbiór ludzi, którzy wspierają się nawzajem.
Wspólnota to zbiór ludzi, których łączą podobne interesy.
Wspólnota, myślę, że zbiera się jakaś grupa ludzi, która chce decydować o czymś, no i po prostu gromadzą się, żeby podejmować jakieś decyzje, może, nie wiem, jakieś inicjatywy robić.
Grupa ludzi, którzy jednakowo myślą, jednakowo robią, jednakowo wszystko robią.
No wspólnota, to są wszystkie ludzie. Unia też jest wspólnota. Wszyscy te kraje, co należą do Unii.
Na temat tożsamości z przechodniami rozmawiała Ewa Popławska. Jak usłyszeliśmy, to nasi rozmówcy dosyć szeroko pojmują temat tożsamości. Czy tak powinniśmy ten temat interpretować, dr Tomasz Konkol?
Znaczy, tutaj były dwie grupy wypowiedzi oczywiście. Pierwsza dotyczyła tożsamości jednostki, a druga tożsamości wspólnoty. Ja od razu tutaj chciałbym się trochę usprawiedliwić, że zajmuję się przede wszystkim ex profeso tożsamością jednostki, tożsamością osoby. Natomiast no, co do tożsamości wspólnoty tutaj nie przeprowadziłem takich badań, które pozwoliłyby mi jakoś więcej coś powiedzieć na ten temat. Aczkolwiek no, refleksja ludzi w te wypowiedzi przedstawione pokazują, że no jest duża ambiwalencja, duża rozbieżność w odpowiedziach na temat tego, co decyduje o tożsamości, zarówno jednostki, jak i wspólnoty.
Dobrze, to najpierw trzymajmy się tożsamości jednostki, czyli rozumiem, że będziemy rozmawiać o tym, tak naprawdę odpowiadać na pytanie, kim jestem?
Tak, teoria tożsamości osoby, można powiedzieć, zawiera się w dwóch pytaniach, w odpowiedzi właściwie, w przedstawieniu pewnej odpowiedzi rozbudowanej, pewnej no, teorii, która by odpowiadała na dwa z pozoru bardzo proste pytania. Kim jestem? Tak celowo warto sobie to postawić pytanie w pierwszej osobie, chociaż to nie jest absolutnie konieczne, ale przez to pytanie takiego specjalnego waloru nabiera. I drugie pytanie, niektórzy filozofowie ograniczają się do tylko tego drugiego, ale no to jest za mało. Co decyduje o tym, że o ile jestem nadal tą samą osobą, No właśnie, jakie jest kryterium tożsamości tej osoby? Tak? Czy tak też trzecioosobowo można wyrazić to pytanie? Co decyduje o tym, często właśnie taki abstrakcyjny, trochę szkolny sposób się to przedstawia, co decyduje o tym, że osoba o jeden w czasie T1 jest tą samą osobą, co osoba T2 w czasie T2? Czyli pyta się po prostu o kryterium tożsamości osoby.
Mhm, tak? Czyli generalnie pytamy o to, czy można się zmieniać w czasie, tak? Czy jestem tą samą osobą, którą byłam wczoraj, ale to o tym porozmawiamy za chwilę. Wróćmy do tego pytania, co decyduje o tym, że kim jestem? Biologia, co decyduje?
Zdawałoby się, że odpowiedź jest bardzo prosta. No jestem członkiem gatunku Homo sapiens sapiens, tak? A co to dokładnie znaczy, no to biolodzy powiedzą.
Ale mogę powiedzieć, że jestem kobietą, mężczyzną.
Oczywiście,
tak?
Te odpowiedzi też są prawdziwe. Mogę odpowiedzieć, że jestem nauczycielem, jestem ojcem, jestem człowiekiem, ssakiem. Te wszystkie odpowiedzi są prawdziwe, ale tutaj chodzi o takie uchwycenie czegoś, co no, filozofowie nazywają już od tysięcy lat, w różnych językach różnie to brzmi, w polskim istotą. Co jest moją istotą? Bo to, że przynależę do takiej, a nie innej grupy obiektów, ludzi, istot, stworzeń, no jak to nazwać, do takiego innego zbioru, do takiej klasy, to prawda, ale co jest tą podstawową jakby moją charakterystyką, tak? I wydaje się, tak, mam takie wrażenie przynajmniej, że taka najbardziej bezpośrednia odpowiedź będzie: jestem właśnie elementem, jestem członkiem gatunku Homo sapiens sapiens, jestem pewnym organizmem, oczywiście ono ma bardzo specyficzne cechy, tak jak różnią się organizmy od siebie, taki gatunek homo jest bardzo szczególny, ale okazuje się, że to chyba nie jest jednak to, co decyduje o tym, że jestem tą samą osobą, w tym sensie, że no jeżeli powiemy, inaczej, jeżeli najpierw zaczniemy od odpowiedzi na pytanie, kim jestem, i odpowiemy, jestem członkiem gatunku Homo sapiens sapiens, no wydaje się, że już mamy wskazówkę, jak odpowiedzieć na drugie pytanie, jakie są warunki mojej tożsamości. Odpowiedź brzmi, no tak, jak warunki tożsamości organizmu ludzkiego, ale organizmu, więc to będą warunki biologiczne. Tylko pytanie, czy rzeczywiście, bo rozważymy sobie, kiedy teraz weźmiemy pod uwagę takie realne, jak i częściowo, no, czy jeszcze można powiedzieć, fikcyjne przypadki, jak zroślaki syjamskie, jak jakąś radykalną rekonstrukcję ciała, jak znaczną interwencję w materiał genetyczny. O, przypomniała mi się taka historia. Dwa lata temu chyba Gazeta Wyborcza pisała, taki artykuł czytałem, rosyjski informatyk podda się przeszczepowi głowy, że byłem bardzo zdziwiony, bo...
A co tam miał sobie?
Taki eksperyment myślowy. Znaczy on podobno, ja do tej pory nie... Czy w międzyczasie nie śledziłem, jak ta historia się potoczyła, natomiast to był człowiek, który cierpiał na jakiś rodzaj choroby, w wyniku której właśnie jego ciało mówiąc tak trochę no, swobodnie, tak, od szyi w dół było sparaliżowane, czy jakieś było.
Czyli tak naprawdę głowa miałaby być przeszczepiona
do
czegoś innego,
tak? To był
innego,
jakiś
tak?
Właśnie milioner, szukał jakiegoś chirurga, który by się podjął tej operacji.
Dobrze. Panie doktorze, i teraz wróćmy do tego pytania właśnie, kim jestem. Czy w tym przypadku, hipotetycznie, gdyby była możliwość technicznie przeszczepić głowę informatyka do, powiedzmy, nie wiem, komputera, czegokolwiek, czy on wtedy dalej jest tym samym informatykiem?
No właśnie, to co do tej pory było eksperymentem myślowym, fikcją, no może, albo już się stało, nie wiem, rzeczywistością. Pytanie jest, czy w wyniku tej operacji mamy do czynienia ze śmiercią, że to już nie jest ta sama osoba, więc de facto ta osoba zginęła w wyniku tej operacji, czy niekoniecznie, czy właśnie przetrwała w ten sposób, tak?
Mm-hmm.
Pomijam tutaj właśnie sprawę, do czego to, że tak powiem, przyczepić, czy podłączyć, tak? Czy będzie komputer, czy no właśnie ciało bez głowy, żywe i czyje, nie? Ale to te sprawy etyczne tutaj pominiemy, ale tak tylko dla porządku, one są istotne, ale tutaj nam chodzi o pytanie właśnie, jak jest, a nie jak powinno być, tak? Takie, mówię, częściowo fikcyjne, częściowo realne przypadki, chociaż te fikcyjne mogą stać się realnymi, wtedy jeszcze bardziej będzie dramatyczne to pytanie, kim jestem, jakie są warunki mojej tożsamości, skłoniło wielu filozofów do poglądu, że to jednak nie biologiczne warunki mojej tożsamości istnieją, tylko warunki mojej tożsamości są psychologiczne. To znaczy, ta osoba będzie tą samą osobą w wyniku takiej, a nie innej interwencji, czy wypadku, czy czegoś takiego, jeżeli będzie ciągła psychicznie, czy ciągła psychologicznie ze sobą przed tym, tą zmianą. Tak przy okazji jeszcze tutaj chciałbym wrócić do tej ankiety. To pytanie o zmianę pokazało, że ludzie, no właśnie, niektórzy mówili ta sama, niektórzy, że inna.
No
ja bym tak przy okazji jeszcze wyjaśnił ludziom, w czym tutaj tkwi problem. Mianowicie, no, jeżeli rozumieć zmianę w taki najbardziej potoczny sposób, tak, że jeżeli w pewnej chwili pewien obiekt ma pewną własność, w innej chwili już nie ma tej własności, tak, powiedzmy chwili T1 jest czerwony, chwili T2 zielony, powiedzmy jakiś tam, nie wiem, przemalowany mebel, no to wtedy mam do czynienia ze zmianą, tak? Czyli to jest przysługiwanie różnych własności w różnych chwilach, jeżeli to jest ten sam obiekt. Ale właśnie, tutaj mówimy, jeżeli to jest ten sam. Więc pytanie jest, czy identyczność jest do pogodzenia w ogóle ze zmianą? I odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. Identyczność możemy zdefiniować w ten sposób, że będzie ona pociągać brak zmiany, będzie to taka identyczność, która pociąga nieodróżnialność, czyli jeśli obiekty są identyczne, czyli de facto są jednym i tym samym obiektem, to mają wszystkie własności wspólne, tak? Albo może zdefiniować identyczność w słabszy sposób. No i tutaj po prostu w pewnej wieloznaczności czy dwuznaczności te rozbieżne odpowiedzi miały swoje źródło, podejrzewam.
No dobrze, ale wróćmy do tego pytania właśnie, kim jestem, tak? Czy to pytanie w ogóle jest ważne? Po co nam jest to pytanie?
No to jest pytanie o coś więcej niż właśnie o fakty, tak? O tym, co decyduje, kim jestem, tylko jakie to ma znaczenie, jaka to ma wartość, tak? To wydaje mi się, no, to jest bardzo ważne, ale no, to nas trochę przenosi w takie sfery filozofii praktycznej, w sfery etyki, prawa. Natomiast chciałem jeszcze do tego wątku teoretycznego, chciałem dokończyć ten wątek teoretyczny, mianowicie czy kwestia ciągłości psychologicznej, czy teoria ciągłości psychologicznej, psychologiczne kryterium tożsamości osoby jest wystarczające. Wydaje mi się, że też nie, podobnie jak biologiczne. Ponieważ...
Panie doktorze, do tego właśnie, do tych czynników, które decydują o tym, kim jesteśmy, między innymi odwołamy się też do psychologii zmian.
Tak,
dobrze, wrócimy po przerwie
muzycznej.
Bo tu
też była mowa o osobowości w tych niektórych powiedziach, o właśnie takiej psychice człowieka, słyszałem niektóre osoby mówiły.
Dobrze, wrócimy do tego, ale chciałam zaznaczyć, że przywilejem naszych rozmówców jest to, że mogą sami wybrać muzykę do audycji. I co pan dla nas dzisiaj przygotował?
No, ja jestem fanem zespołu Depeche Mode, który zresztą no, w lipcu będzie na Stadionie Narodowym gościć u nas. Chociaż jak zobaczyłem wczoraj sobie z ciekawości, no to właściwie tam chyba kilkanaście biletów tylko zostało, ale no, ja nie będę w stanie się wybrać. Ja bym zaproponował największy, bezdyskusyjnie, hit tego zespołu Enjoy the Silence płyty, z multiplatynowej płyty Valator.
Are fair.
Wracamy do dyskusji filozoficznej na temat tożsamości. Ze mną w studiu jest dr Tomasz Konkol z Uniwersytetu Gdańskiego. Zaczęliśmy mówić o różnych uwarunkowaniach, które decydują o tym, kim jesteśmy. Między innymi odwołał się pan do psychologii. No właśnie, panie doktorze, co decyduje o tym, że jesteśmy tą samą osobą pomimo upływu czasu i różnych naszych doświadczeń? Zmieniamy się czy nie?
Zmieniamy się, oczywiście, tylko pytanie, czy ta zmiana jest niszcząca, w tym sensie, że następuje taka przerwa w tożsamości, rozumiana radykalnie, to znaczy, że przed i po tej zmianie to są różne osoby, to już nie jestem ja, tak? No więc wskazałem na pewne problemy z biologicznymi kryteriami tożsamości osoby, natomiast okazuje się, że podobne problemy też dotykają psychologiczne kryteria, czy kryterium tożsamości osoby. Takim typowym psychologicznym kryterium tożsamości osoby jest ciągłość psychologiczna. Jest to takie bardzo ogólne, abstrakcyjne pojęcie, ale można to określić tak w przybliżeniu przez trwanie tych samych wspomnień, posiadanie tych samych przekonań, wartości. Krótko mówiąc, tak filozoficznie, mniej więcej te same treści psychiczne zachodzą. Mimo zmian, bo te zmiany, trudno zaprzeczyć, żeby jakieś następowały. Tylko pytanie, jak mocne są te zmiany. Otóż właśnie, problem polega na tym, że ciągłość psychologiczna jest stopniowalna. Może być mniejsza lub większa. Tak? O ile w ogóle można policzyć, ale załóżmy, że można, stany mentalne człowieka, na przykład przekonania, wspomnienia, pragnienia, tak? I powiedzieć, że w sąsiednich momentach czasu, czy fazach życia, czy jak to dzielić ludzkie życie, mniej więcej jest jakaś podobna ta liczba, to jednak zdarzają się też momenty takie drastycznej takiej przerwy, gdzie de facto nie ma tej ciągłości, tylko jest nieciągłość. Ale czy rzeczywiście wtedy można by powiedzieć, że ta osoba to już nie jest ta sama osoba. Można rozważyć przypadek właśnie jakiejś drastycznej amnezji.
Tu mamy ten przypadek opisany, tak, w Gazecie Filozofu i przypadek Hansa Johanna, taki już klasyczny przykład, czyli Hans, nazista, robiący okropne rzeczy, doznaje urazu głowy, zapomina, tak, ma amnezję, tworzy się nowy człowiek, w sensie takim psychicznym, psychologicznym, nazywany Johannem dla odróżnienia, który jest bardzo dobry, nie wyobraża sobie, żeby można było kogoś skrzywdzić, pomaga ludziom. I raptem ktoś w Johannie rozpoznaje Hansa. I teraz czy Johann może być sądzony za przestępstwa, które były dokonywane fizycznie przez niego, ale mentalnie przez Hansa? To jest rozważanie dla filozofów. Czy to jest ta sama osoba?
Moja odpowiedź byłaby taka, jest to ta sama osoba, ale niekoniecznie musi on być sądzony, o ile faktycznie się zmienił, bo ktoś powie, jeżeli nie zrobimy żadnych zastrzeżeń, to wtedy nie mam możliwości wybronić się na przykład przed takim przypadkiem, tak? Morderca schwytany przez policję powiada, że właściwie nic nie pamięta, tak? On już jest zupełnie inną osobą, jest dobrą osobą, już się zmienił, to właściwie to już nie on. Była taka koncepcja broniona przez jednego z najbardziej znanych w filozofii anglojęzycznej teoretyków tożsamości osobowej, Dereka Parfita, takiego brytyjskiego filozofa. I on właśnie bronił pewnej wersji psychologicznego kryterium tożsamości osoby, w takiej właśnie radykalnej wersji. W tych pierwszych artykułach on nawet powiadał, że to, czy to jesteś ty, to zależy od ciebie, tak? Powiesz, to jestem ja, czuję jakby solidarność z moim przeszłym ja, z moimi uczynkami, to wtedy to jesteś ja, tak? A jak powiesz nie, to nie jesteś ja. Tylko zarzucano mu słusznie, że w ten sposób, to jest zbyt arbitralnie i brzmi nieprzekonująco. Człowiek właściwie, a nawet ja bym powiedział więcej, to jest sprzeczność, bo mówiąc, jeżeli ty zadecydujesz, że to jesteś ty, właśnie, do czego odnosi to pierwsze ty?
No właśnie.
Zanim zadecydowałeś, tak? To więc tak krytykowano tą teorię Parfita, on potem trochę zmodyfikował swoje myśli, ale właśnie, można powiedzieć, że z tą kryterium psychologicznym właśnie są takie problemy, że one z jednej strony wydają się przekonujące,
Panie doktorze, to jest taki moment, gdy filozofia zbliża się do chociażby prawa, gdy mamy właśnie to pytanie o tożsamość i teraz zimną literę prawa musimy tutaj dostosować i teraz czy możemy skazać Hansa, a właściwie Johanna za to, co zrobił Hans, wracając do tego przykładu przywołanego wcześniej.
Znaczy, w tym przykładzie to oczywiście musimy odróżnić takie intuicje prawne, powiedzmy, osobiste od tego, jak w polskim prawie to by wyglądało. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie chciałem się tu autorytatywnie wypowiadać na temat takiego wyimaginowanego, ale mogącego mieć miejsce w rzeczywistości, czemu nie kazusu. No, osobista intuicja jest taka, oczywiście. Nie należy w tym przypadku obarczać go odpowiedzialnością za to, co zrobił. Mimo, że to była ta sama osoba, właśnie ze względu na to, że z jego punktu widzenia no to by było niesprawiedliwe. Chociaż moglibyśmy mu opowiedzieć oczywiście taką historię, że no wiesz, tam niestety, może trudno ci to uwierzyć, ale kiedyś byłeś taki, zrobiłeś to i tam, to potem właśnie nastąpił taki dramatyczny wypadek, no i teraz nie pamiętasz tego. No ale nie sądzę, żeby to było dobre usprawiedliwienie, że należy właśnie...
No ale fizycznie, tak w sensie biologicznym, no jednak to zrobił.
Tak, 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 ale no, to mówię... Jest to ta sama osoba, ale w tym szczególnym przypadku ale tutaj nie odpowiedzialności
sama.
Nie ma.
Jest ta sama, ale nie taka sama, tak?
No, można wprowadzić takie rozróżnienie, chociaż no, ja bym osobiście wolał tego uniknąć, tak, żeby, bo od razu pojawia się pytanie, czym się różni tożsamość od takożsamości, no i
no tak, to nie wiadomo, gdzie by to... Te kolejne rozważania. No dobrze, ale rozmawialiśmy natomiast... przed wejściem tutaj do studia. Mm-hmm. Mówiliśmy na przykład o przypadkach klonów.
No, przypadek klonów jest o tyle ciekawy, że taka wersja biologicznej teorii tożsamości osoby powiedziała, no, o tożsamości osoby decyduje genotyp. Tylko, że no, ze względu na bliźniaki jednojajowe, a nawet jeżeli tam są pewne w naturalnym procesie podziału bliźniaczego jakieś minimalne zmiany w genotypie zachodzą, no to wtedy możemy taki wyidealizowany przypadek rozważyć. Eksperyment myślowy, ale nie tak za bardzo fantastyczny, bo są też bardzo fantastyczne eksperymenty myślowe, stąd też zarzut, czy to jest dobry argument, jak zbyt nierealne są te założenia. Ale w tym przypadku, wydaje mi się, odpowiedź jest, no, prosta, mianowicie no, tożsamość genotypu nie jest dobrym kryterium tożsamości osoby właśnie ze względu na taki wyidealizowany przypadek, gdzie mamy klony nierozróżnialne biologicznie, fizycznie.
No dobrze, i wracamy do tego pytania na początku. To co decyduje o tożsamości?
No ja próbowałem tutaj jakoś państwa przekonywać, że biologiczne kryterium nie wchodzi w grę, psychologiczne również nie. Można by, jeżeli już chcemy takie bardziej odważne eksperymenty myślowe stosować, rozważyć przypadek takiego podziału, ale dorosłego człowieka, które będzie miało charakter takiego, jakby to powiedzieć, psychologicznego zdwojenia. Ja tu mam na myśli, czy najlepszą ilustracją by był taki film z kręgu science fiction, Szósty dzień z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. To pamiętał bardzo dobrze na nim, bardzo mocne na mnie wrażenie jakieś zrobił. No więc właśnie, jeżeli kryterium psychologiczne byłoby trafne, no to wtedy co powiedzieć o takim przypadku, kiedy mamy tego osobnika i potem zostanie on takiemu jakby rozdwojeniu czy podwojeniu poddany, tak? No więc wydaje mi się, że musimy tutaj w innym kierunku zupełnie pójść i to wydaje się na pierwszy oka trochę dziwne, bo jak nie mamy kryterium biologicznego, jak nie mamy psychologicznego, no to co mamy w takim razie? Brak kryteriów? To by oznaczało, że samo pojęcie osoby, pojęcie mnie, ja, jest jakieś takie niejasne, skoro tutaj w ogóle żadnych kryteriów nie ma mojej tożsamości, to jak w ogóle możemy mówić o czymś takim względnie przynajmniej trwałym ja? Wydaje mi się, że takie kryterium istnieje, aczkolwiek właśnie jest ono, nie jest ono ani ma, nie ma charakteru psychologicznego, ani biologicznego, jest to takie pozaempiryczne kryterium. Stąd w takiej współczesnej, mainstreamowo można powiedzieć raczej naturalistycznej filozofii, czyli takiej, która ogranicza się do ustaleń, czy jakiś porusza się w tym horyzoncie zakreślonym przez nauki przyrodnicze, ewentualnie tam społeczne, no to raczej jest takie mniejszościowe, można powiedzieć, kryterium, co nie znaczy oczywiście, że tym samym jakoś tutaj mało wiarygodne, no bo tutaj większość nie musi decydować o prawdzie, aczkolwiek no, jest, można powiedzieć, obowiązek dowodu, tak, ciężar dowodzenia spoczywa na tym, kto broni takiego kryterium.
No ale
tak?
Możemy nazwać to kryterium?
Tak, to jest kryterium, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest kryterium, fachowa nazwa filozoficzna, ontologiczne, a nie epistemologiczne czy metodologiczne. To znaczy, skoro to jest pozaempiryczne kryterium, to nie pomoże nam zidentyfikować, czy to jest ta sama osoba, tak? Mówi o tym, co jest, ale nie jak to poznać, bo z definicji, skoro pozaempiryczne, to no przynajmniej takimi metodami, że tak powiem, z tego świata, tego nie da się powiedzieć, tak?
Dobrze, to posłuchajmy, co na ten temat odpowiedział nam dr Artur Szuta podczas debaty filozoficznej poświęconej tożsamości, która została zorganizowana przez magazyn popularyzujący filozofię Filozofuj. Pytanie do doktora Artura Szuty zadała Ewa Popławska.
Są różne koncepcje, co może decydować o tym, że jesteśmy tą samą osobą. Znaczy, pierwsza z brzegu to, że mamy to samo ciało, ale możemy sobie wyobrazić, że na przykład całkiem niedługo za pomocą transhumanistycznych technologii wydobędziemy się z naszego ciała, będziemy mieli jakieś inne ciało techniczne, zbudowane z jakichś obwodów i wtedy co? Czy jesteśmy tą samą osobą, czy nie? Jeśli nie, to kto się zdecyduje na taki zabieg, jeżeli musi umrzeć, prawda? Więc pewnie nie ciało, może pamięć, ale można sobie wyobrazić osobę, której spadnie kamień na głowę, przestanie pamiętać, co robiła wcześniej, a dla nas będzie nadal tą samą osobą, czy to będzie nasze dziecko, czy nasz rodzic, czy nasz przyjaciel. Więc co innego? No i tu jest pewien problem. Są tacy, którzy mówią, może dusza. I to byłoby najlepsze rozwiązanie, gdyby nie to, że duszę trudno zidentyfikować. To jest tylko hipoteza, która być może nigdy nie zostanie zweryfikowana, ale mam nadzieję, że taka jakaś dusza istnieje, bo inaczej w ogóle jest problem z tożsamością.
I co pan o tym sądzi?
No sądzę, że podzielam tutaj przekonanie doktora Artura Szuty. Słowo samo dusza może wywołać nieprzyjemne skojarzenia u wielu ludzi, ponieważ jest to słowo, które wywodzi z słownika religijnego, chociaż pierwotnie wywodziło się z słownika filozoficznego, tak? Ale o tym, kto nie studiował filozofię, to niekoniecznie musi wiedzieć. Tutaj można powiedzieć, w słowie jest problem, natomiast do słucha to się nie ogranicza, bo skoro mówimy o pozaempirycznym czynniku, no to tutaj, jak mówiłem, obowiązek dowodu teraz spoczywa na tym, kto broni takiego kryterium, żeby pokazał, dlaczego. Dlaczego możemy o czymś takim mówić. Więc taki argument, te argumenty dotychczasowe były negatywne, to znaczy one pokazały trudności przeciwnych koncepcji. Natomiast wyzwaniem dla zwolennika takiego kryterium pozaempirycznego, czy to nazwać duszą, czy jakoś inaczej, w każdym razie nie biologiczne, nie psychologiczne, nic z tego, jeszcze inne jakieś kryterium tożsamości osoby, no wyzwaniem jest jakiś pozytywny argument. Argument, który pokazywał, że jest sens o czymś takim mówić i kto wie, może, no bo o takim dowodzie nokautującym tutaj nie ma mowy z definicji niejako, coś takiego należy poważnie przynajmniej rozważyć. No więc ja bym tutaj zaproponować takie dwa argumenty, które nie są oryginalne. One już wywodzą się od takich filozofów klasycznych, jak XVII-wiecznego Kartezjusza czy XVIII-wiecznego Kanta. Pierwsza rzecz byłaby taka. Mogę sobie pomyśleć siebie bez ciała. Mogę sobie pomyśleć również mój fizyczny duplikat bez świadomości. Takiego bliźniaczego zombie, jak to się mówi. Ale z tego wynika, że ja nie mogę być identyczny z ciałem, no bo jeżeli mówimy ja, ciało i ma to być jedno i to samo, czyli to są dwie różne nazwy tego samego, no to skoro możemy pomyśleć jedno bez drugiego, to nie może coś być bez samego siebie, tak? Wszystko z konieczności jest identyczne ze sobą. Więc to by wskazywało, że no to są jednak różne rzeczy. Świadome ja, tak? Bo jest pytanie, czy jest jeszcze jakieś ja nieświadome, ale to jest inna sprawa. Świadome ja i moje ciało, czy mój organizm, tych terminów użyłem zamiennie, to nie jest to samo, tak? To jest taki jeden krok, ale można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju, chcemy tutaj takiego słowa użyć filozoficznego, dualizm, że są dwa odrębne byty, tak? Ja i moje ciało, ale jeszcze taki niezbyt mocny dualizm, no bo można argumentować analogicznie, że ktoś powie, taki całkowicie materialny obiekt jak statua z brązu też nie jest identyczna ze swoim materiałem, który go tworzy, z brązem. Dlaczego? No bo jest pewna przynajmniej jedna własność, którą ma jeden, nie ma drugi, tak? Czy ma jedno, nie ma drugie. Ma chociażby statua bardziej restrykcyjne warunki trwałości. Co to znaczy? No to, że możemy zwalcować statuę, statua zostanie zniszczona, powiedzmy jakaś zabytkowa statua tam z brązu z starożytnej Grecji jeszcze, tak? Ale ta bryła brązu, chociaż zmieni kształt, to nie będzie zniszczona, tak? Więc jest taka własność, której ma jedno, nie ma drugie, więc to muszą być różne obiekty. Relacja ja do mojego organizmu, czy ja do mojego ciała jest analogiczna jak relacja tej statuły do bryły. No nikt nie powie, że statua to jest dusza bryły, tak? Więc takie pierwotne, pierwsze wrażenie, że to jest jakiś dualizm duszy i ciała, znika, kiedy weźmiemy pod uwagę tę analogię. Ale moim zdaniem można pójść jeszcze krok dalej, a nawet dwa kroki dalej. To znaczy pokazać, że jednak jest jakaś istotna różnica w relacji ja-organizm, a statua bryła brązu, czy ogólnie tworzywo, to może być różne, mogą to być rzeczy. Mianowicie, no czy można sobie zupełnie niematerialną statuę pomyśleć, tak? No, nawet jakaś, nie wiem, laserowa, holograficzna statua, to jednak jest materialna. Kartezjusz chociażby, chociaż pozbawiony świata wirtualnego, elektronicznej komunikacji, on potrafił jeszcze bardziej, jeszcze lepiej sobie pomyśleć siebie bez ciała, pomyśleć, wyobrazić sobie, tak? Właśnie, tak przy okazji to można powiedzieć, no dzisiaj w takiej sferze właśnie wirtualnej rzeczywistości o wiele prościej powinien człowiek sobie wyobrazić siebie bez ciała. No a jednak taka reakcja pierwotna niektórych, którzy słyszą ten argument, jest, no nie, to ja nie mogę sobie pomyśleć siebie bez ciała, to jest po prostu niemożliwe, nie? No, może pan może, ja nie mogę, ale właśnie pytanie, dlaczego? Można wzmocnić ten dualizm niejako w ten sposób, że jednak nie można sobie pomyśleć niematerialnej statui, ale można sobie pomyśleć niematerialne ja, tak? To jest pierwszy krok. A po drugie, w kwestii tożsamości osoby wydaje mi się bardzo wiele powiedziałoby podjęcie kwestii wolności woli. Z pozoru to są zupełnie różne problemy, ale wydaje mi się, że tutaj można pewne wnioski wyciągnąć, jeżeli rozważymy wolność woli. Argumentacja za nieistnieniem wolności woli jest niemożliwa, w tym sensie, że nie byłaby to argumentacja, tylko co najwyżej perswazja czy pranie mózgu. Tak? Jeżeli argumentuje, to może oponent przyjąć tę argumentację albo nie.
Ale już meandrujemy. To jest pierwsza rzecz.
Jeszcze można drugi argument podać, ale to jest, to tyle powiem, to jest argument drugi kantowski. Jeśli jest powinność moralna, no to to zakłada wolność. I no i tam resztę to można powiedzieć, proszę spojrzeć do Kanta. Ale z tego, co wynika, wynika z tego, że to świadome ja, różne od organizmu, musi mieć pewną ważną cechę. Kolejną, różniącą ją od tej statuły i bryły, tak? Czyli to będzie jednak dysanalogia mocna. Świadome ja, jeżeli jest wolne, musi być sprawcze, musi oddziaływać przyczynowo na świat, no w szczególności swoje ciało. Stąd mamy coś takiego, co można by nazwać takim wzmocnionym dualizmem, tak? To świadome ja. To byłoby coś jeszcze oprócz ciała, co by odpowiadało właśnie za tożsamość osoby jako całości.
Dobrze, i tu postawmy kropkę przy świadomym ja. Robimy przerwę muzyczną tym razem, co nam pan zaproponuje.
No, jeżeli pierwszy utwór to Enjoy the Silence, to drugi moim zdaniem najlepszy utwór Depeche Mode to jest Never Let Me Down Again z płyty Music for the Masses.
Do tej pory rozmawialiśmy o tożsamości jednostki, ale tego pytania nie możemy zostawić bez rozważań na temat tożsamości wspólnoty i o tym, co o niej decyduje. Może posłuchajmy, co na ten temat powiedział nam dr Jacek Kołtan.
Tożsamość wspólnoty to bardzo skomplikowana kwestia i oczywiście tych czynników, które decydują o tym, za kogo się uważamy jako wspólnota, jest szalenie wiele, nawet trudno, być może też, że często trudno zidentyfikować te kluczowe. Na pewno wiemy o sobie tyle, ile byliśmy w stanie o sobie opowiedzieć. To jest dość ważne poczucie stwierdzenia, ponieważ jak długo żyjemy w nieopisanym świecie, tak długo trudno jest nam się odnieść do niego. Musimy mieć jakieś punkty odniesienia, żeby nazwać siebie samych. Narodowe mitologie na przykład, czyli takie wspólnoty wyobrażone, nasze wyobrażenia o tym, kim jesteśmy. My Sarmaci, my odważni, my miłujący wolność, my wierni Kościołowi katolickiemu, my etnicznie jednolici. Mamy całą rzeszę takich punktów odniesienia, które do tej pory wydawało nam się budują nam tożsamość narodową, czy tożsamość naszego społeczeństwa i które pozwalają nam odpowiedzieć na pytanie, dokładniejsze pytanie, kim jesteśmy, ale konflikty społeczne i polityczne ostatniego czasu pokazują bardzo wyraźnie, że sprawa się komplikuje, że zróżnicowane style życia, kompletnie inne wrażliwości na to, czym jest społeczeństwo, jak jest mój stosunek do społeczeństwa, nagle przedefiniowują nam także społeczną tożsamość, czy wspólnotową tożsamość i bardzo ją komplikują.
No właśnie, panie doktorze, w takim razie co decyduje o tożsamości wspólnoty? Czym jest w ogóle wspólnota? Czy to jest zbiór świadomych jednostek?
No, zgadzam się, gdybym był złośliwy, to ograniczyłbym się do podpisania się pod tym pierwszym zdaniem doktora Kołtana, tak, że to jest bardzo skomplikowany problem. Ta wypowiedź zasadniczo dobrze opisywała współczesne złożoność tego zagadnienia, ponieważ więcej powiedział filozof społeczny, czy socjolog, kultury na przykład, ale rzeczywiście no, współczesne społeczeństwa różnią się od społeczeństw nowożytnych, czy jeszcze dawniejszych. Więc pytanie, czy w ogóle można by tutaj, trzeba by po pierwsze właśnie mieć jakąś z grubsza dobrą definicję społeczeństwa, tak jak poszukiwałem definicję jednostki, czy osoby jednostkowej, tak, to teraz trzeba by, co też nie jest prosto, no to teraz trzeba by poszukać jakiejś definicji wspólnoty. No i kryterium bycia tu samą wspólnotą. Widzieliśmy, jakie problemy były z kryteriami bycia tu samą osobą, no to teraz można sobie wyobrazić, co to będzie, kiedy teraz weźmiemy pod uwagę grupę osób. No właśnie, to
czyli tak naprawdę nam się sprawa komplikuje, tak?
No bardzo się komplikuje. Była taka sugestia właśnie tutaj pani, że to jest zbiór osób, to jest wspólnota, tak? Dowolny zbiór osób. No ale chyba żaden socjolog by się z tym nie zgodził. Taki przypadkowy zbiór osób to jeszcze nie jest wspólnota. To taka przypadkowa zbiorowość, powiedzmy. Możemy nawet taki eksperyment myślowy sobie tutaj skonstruować, bo ktoś powie, no miałem taką sytuację, chociażby no, pociąg stał na środku pola i kilka godzin stał. Wszyscy wyszli ludzie przypadkowo. W tym samym miejscu się zebrała grupa świadomych jednostek, ale czy to jest wspólnota? No można powiedzieć, że ta trudna sytuacja ich zjednoczyła jakoś. Zaczęli rozmawiać ze sobą, martwić się, czy będzie podstawiony jakiś pociąg, jak to długo jeszcze będzie trwać. Więc można powiedzieć, tutaj widzieliśmy rodzenie się wspólnoty, ale to nie była jeszcze gotowa wspólnota.
A może być wspólnota tymczasowa?
Mówię, trzeba by jakiś taki eksperyment myślowy skonstruować, jaki nie trudno, oczywiście filozofowie mają bujną wyobraźnię, po prostu osoby, które jakimiś dziwnymi technologiami nagle zostały przemieszczone wszyscy w jedno miejsce, tak, więc osoby, można powiedzieć, na razie ten termin nie definiujemy, tak, z różnych wspólnot nagle zebrały się w jakimś jednym miejscu i pytanie, to teraz ten zbiór osób to jest wspólnota? No nie, łączy ich tu właściwie tylko miejsce i ta dziwna przygoda, tak, tu może zacząć tworzyć się wspólnota, ale no właśnie, to co decyduje o tym, że to będzie wspólnota, co dalej, bo ta wspólnota będzie jakimś zmianom ulegać zapewne, jeśli jednostka, to tym bardziej wspólnota, tak? Co decyduje o tym, że to jest ta sama wspólnota. No i jakiekolwiek tu wspólnoty obierzemy, tak? Czy wspólnota narodowa, czy jakaś inna, no to jeszcze pozostaje pytanie takie, co tu jest wspólnotą podstawową? Wspólnot jest wiele. Tak? Mówimy o osobie prawnej, ale to jest taki termin metaforyczny, chociaż tutaj niektórzy mogliby mieć trochę inne zdanie, większy jakby status, mocniejszy bytowy temu tworowi przypisać, ale właśnie problem polega na tym, że te wspólnoty to nie są tak obok siebie nie mówiąc o tym, że są ostro oddzielone od siebie jakimiś granicami. One się nakładają, krzyżują, są przemieszane. I właśnie dr Kołtan, jeśli dobrze zrozumiałem, no właśnie wskazuje na ten problem. Czy w ogóle, co by było i czy w ogóle jest coś tak jak podstawowa wspólnota, tak? Mogę powiedzieć właśnie, jestem gdańszczaninem, no nie do końca, bo takim przyjezdnym Polakiem, tak, Europejczykiem, nie wiem, jestem też członkiem jakiejś grupy społecznej, no nie wiem, klasy średniej to raczej nie, niżej sądzę, ale no, można by taką, tak, takiego czy innego wyznania, czy takich, a innych poglądach politycznych, no to też, to będzie określać pewne klasy, do których należę, ale te klasy się krzyżują i pytanie właśnie, co będzie to podstawową wspólnotą, tak, więc tutaj teoria wspólnoty i jej tożsamości, no to na pewno będzie bardziej skomplikowana, a przynajmniej tak samo skomplikowana, jak teoria tożsamości osoby.
Panie doktorze, no oczywiście nie wyczerpiemy tutaj tego tematu, nie ma na to szans żadnych w tej audycji, ale czy mógłby nam pan podpowiedzieć osobom zainteresowanym zagadnieniami tożsamości jednostki, wspólnoty, do jakich tekstów mogłyby sięgnąć, co należy przeczytać, z czym zapoznać się, żeby zgłębić ten temat?
Znaczy, jest trochę autorów, głównie, ale nie tylko, piszących w języku angielskim, którzy są autorami ciekawych rozważań i takich też oryginalnych koncepcji. Mówię, nie tylko, ale zwłaszcza w języku angielskim. Jeżeli wpiszesz tytuł Personal Identity, to bardzo dużo książek, prac zbiorowych i takich monografii też, mówiąc tak internetowo, tak wyskoczy w wyszukiwarce. No więc trudno mi tutaj wskazać jakąś konkretną książkę, bo w każdej pracy mamy, nawet jeżeli się broni konkretnej teorii, zawsze w kontekście jakiejś innej teorii, to jest dobra rzecz, tak, wśród filozofów bardzo dobry obyczaj, że się w dyskusji z innymi koncepcjami jakoś tworzy własną. Ja bym mógł, ale to mówię, to jest taki mocno arbitralny wybór, polecić książkę Lynne Ruder-Baker, Persons and Bodies, może kiedyś zostanie przetłumaczona na język polski, Osoby i ciała, taki amerykański filozof. Ona w dyskusji z innymi koncepcjami broni takiej koncepcji tożsamości osoby, którą tutaj w kontekście tych moich rozważań można by tak zaklasyfikować jako, że to nie jest koncepcja ani biologiczna, ani psychologiczna, ale taka słabo dualistyczna, tak? Nie idąca jeszcze w kierunku takiego mocniejszego dualizmu, który tutaj tak zarysowałem tylko, żeby zaciekawić. Też jest taka praca, ale ona porusza bardzo różne spektrum zagadnień. Teoria tożsamości osoby to tam rozdział 8. Jest taka praca, no, dość wymagająca zaawansowanego, może bardziej trochę zaawansowanej wiedzy filozoficznej, ale wydaje mi się też napisana tak starająca się stopniowo wprowadzać czytelnika z takim w miarę prostym językiem, starająca się też operować takiego niedawno zmarłego, wybitnego filozofa brytyjskiego Edwarda Jonathana Lowa. Ta praca nosi tytuł More Kinds of Being, więcej rodzajów bytu. On broni takiej teorii trochę mocniejszego dualizmu niż Baker, ale jeszcze nie idzie w tym kierunku, w którym ja bym chętnie poszedł. No, tak od razu się zdradzam, gdybym miał jakieś mocne argumenty, ale tutaj takich powalających nie mam. I też, chociaż z pozoru na zupełnie inny temat, ale też moim zdaniem dużo wnosząca w tą kwestię tożsamości osoby jest taka praca. Właściwie to jest taki zapis trzech wykładów, jakie na początku lat 70. miał w Uniwersytecie w Princeton taki amerykański logik i filozof Saul Aaron Kripke. To na polski już zostało na pewno przetłumaczone i to nam chyba nie jedno wydanie było. Naming and necessity, nazywanie a konieczność. No, sama nazwa sugeruje, że tu będzie coś z filozofii języka i to prawda, ale również jest dyskutowane zagadnienie konieczności i tożsamości osoby. Tak? Też tam jest taki fragment, niewielki, ale kluczowy moim zdaniem. I to
tak na początek.
Na początek.
A dla takich początkujących polecamy też numer pierwszy z tego roku, numer pierwszy magazynu Filozofuj. Znajdziemy tutaj dużo artykułów na temat tożsamości.
To mógłbym polecić ten właśnie numer, o którym pani mówi, ponieważ tam, no, z jednej strony to czasopismo popularyzujące filozofię, więc takim językiem mniej technicznym pisane są artykuły, ale zarazem nie znaczy to, że to spłyca, bo to wybitni specjaliści od właśnie problemu tożsamości osobowej wiele artykułów tu napisali.
Dobrze, musimy postawić kropkę w naszej audycji. Na tym kończymy. Dzisiaj rozmawialiśmy o tożsamości. Naszym gościem w studiu był pan dr Tomasz Konkol. I pan doktor na koniec zaproponuje nam, skorzysta z przywilejów naszego gościa i zaproponuje kolejny utwór muzyczny.
Więc jeszcze raz Depeche Mode i przebój Suffer Well.
Changed my mind.